podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Gościem audycji medycznej jest dziś doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
W medycynie estetycznej trwają nieustanne badania i poszukiwania terapii, których celem jest na przykład wzbudzenie procesów regeneracji tkanek. Czyli chcemy po prostu zatrzymać upływ czasu, chcemy nie starzeć się. Czy dziś jesteśmy w stanie regenerować tkanki albo powstrzymać proces starzenia przynajmniej na jakiś czas?
Dokładnie tak. Dzisiaj modne stało się słowo smart aging i tak zwana medycyna regeneracyjna. Na czym to polega? Właśnie na tym, żeby spowolnić procesy starzenia i regenerować tkankę, aby spowolnić ten proces, nie doprowadzać do powstawania dużych, głębokich zmarszczek. Na czym to polega? To myślę, że dalej będziemy
Pani doktor, a kiedy to jest ten taki moment, kiedy powinno się zacząć powstrzymywać ten proces starzenia? Bo jak słuchają nas dwudziestolatki, to myślą sobie, ja jestem w takim wieku, że powinnam już powstrzymywać proces starzenia, bo chcę wyglądać bardzo długo, tak jak teraz. Czy każdy moment jest dobry? Czy powinno się rzeczywiście jednak zacząć w wieku takim, kiedy jeszcze ta skóra jest elastyczna, młoda? Nie staje się skórą dojrzałą.
Należy pamiętać o tym, żeby wszystko robić z umiarem. I to, co się obserwuje teraz, to rzeczywiście duży wpływ social mediów. I młode dziewczyny, które rzeczywiście ulegają temu wpływowi i chcą coraz więcej i coraz więcej zabiegów.
Ale one chcą się odmłodzić, czy chcą zmienić swój wygląd?
Właśnie o tym chcę powiedzieć, ponieważ przychodzą, tak jak pacjent przychodzi do lekarza, to wiadomo, że chciałby powiedzieć, nie to, że się pyta, czy możemy zrobić to, czy tamto.
Tylko mówi, że chce.
Młode osoby chcą. Ja chcę wyglądać tak, ja chcę zrobić to. Ale wtedy lekarz powinien w tym momencie powiedzieć, czy są do tego wskazania, czy są do tego przeciwwskazania. My traktujemy pacjenta jako pacjenta w tej relacji, a nie jako klienta, konsumenta. Musimy przede wszystkim sprawdzić, czy pacjent ma do tego predyspozycję i czy może mieć taki zabieg wykonany.
Bo bardzo wiele osób zapomina, że medycyna estetyczna, to jest jednak, jak sama nazwa mówi, medycyna, czyli generalnie wy leczycie proces, można powiedzieć tak kolokwialnie, proces starzenia, czyli próbujecie leczyć skórę, która zaczyna się starzeć.
Ale nie tylko, bo medycyna estetyczna, jak trzeba zaznaczyć, zgodnie z definicją Rady Lekarskiej, taka definicja powstała ogólnie w 2020 roku, więc nie tak dawno, jest zespołem świadczeń zdrowotnych, które wiążą się z ingerencją w tkanki ludzkie, czyli jest wykonywana przez lekarza albo lekarzy dentystów i służy przywracaniu lub poprawie fizycznego i psychicznego i społecznego samopoczucia naszego pacjenta poprzez poprawę jego wyglądu lub też jego akceptacji często, tak? Więc jest to stricte medycyna estetyczna i tutaj służymy celem poprawy wyglądu, ale nie zmian.
Tak. Pani doktor, a czy skórę rzeczywiście można skutecznie stymulować do samoodbudowy, czyli jakby spowodować, że zaczynamy się starzeć, ale jesteśmy w stanie ten proces trochę odwrócić albo zatrzymać? Jakie działania są najskuteczniejsze? Bo ja tak sobie myślę, że to jest bardzo częste pytanie, które pani słyszy w gabinecie. Co mogę zrobić, żeby powstrzymać, nie wiem, powstawanie zmarszczek? Albo co mogę zrobić, żeby moja skóra dalej była elastyczna?
Rzeczywiście ten zakres zabiegów jest przeogromny. I to, co zawsze tłumaczę moim pacjentom, to nie od razu proponuję im zabiegi inwazyjne. W zależności od tego, czego pacjent potrzebuje indywidualnie. Czyli każdy zabieg dobieramy do stanu skóry, do wieku, do rodzaju skóry, do alergii, do obciążeń internistycznych, bo każda skóra może nam inaczej zareagować.
Czyli indywidualnie, każdy jest
natomiast
inny
tutaj
i
ten zakres, tak jak ja mówię, ten zakres jest przeogromny.
Właśnie
od
tego jest cała
kosmetologii
masa.
Pełnej, peelingów medycznych, kosmetycznych, poprzez medycynę estetyczną, estetyczną. Mniej inwazyjne zabiegi typu mezoterapii głowej, stymulatorów tkankowych, kolagenu, po głębszej iniekcji kwasu hialuronowego, czyli głębsza rewitalizacja skóry, aż po lifting typu podgrzania skóry laserem głównie, lub też lifting chirurgiczny. Więc tu jest pełne portfolio zabiegów.
Czyli to, co pani powiedziała teraz na koniec o tych zabiegach najbardziej inwazyjnych, to nie jest absolutnie dla 20-30-latek.
Nie, nie jest to tak powiedziane, ponieważ działając laserem, a pamiętajmy, że te nastolatki czy osoby młode, to nie wszystkie mają nieskazitelną cerę. Są to osoby, które przeszły trądzik lub przechodzą trądzik, tak? Czyli chorobę najczęstszą, którą się spotykamy. Są to osoby, które często borykają się z innymi dermatologicznymi schorzeniami, jak atopowe zapalenie skóry, które też często występują, czy kontaktowe, czy zwykłe egzemy. Również możemy im pomóc, ale jeżeli chodzi o laser, to tutaj takie działanie na blizny potrądzikowe jak najbardziej możemy wykorzystać. Ale też laser, który przywróci im gęstość skóry, może zagęścić szybciej tą okolicę. Pamiętajmy, że każda
skóra... To
wtedy jest
wskazanie dla tych osób, które już są starsze.
Tak, wszystkie, tak, ale też laser możemy robić u osób młodszych, ale wiadomo, że na innych parametrach, aniżeli u osób starszych. To
wszystko decyduje dawka. Czyli na innym na przykład, no właśnie, na innej dawce. Ale czy czasami wystarczy dobry krem?
Ja powiem tak, że dobrze prowadzona pielęgnacja, a więc prawidłowe oczyszczanie, dbanie o tą skórę i dobry krem jest w stanie być indywidualną terapią. W momentach, gdy skóra po opalaniu, czy po ciężkim jakimś przejściach, terapiach, czy po dużym stresie, wymaga rzeczywiście naszego wsparcia, ale z chwilą, gdy uzupełnimy brakujące lipidy, brakującą wodę, to ta skóra wraca do normy i możemy dalej kontynuować termapię domową.
Pani doktor, jakby miała pani tak wskazać konkretne zabiegi w wieku 20-30 lat, około 40, no i później w wieku, kiedy skóra jest już bardziej dojrzała, to po kolei, co 20-30-latce pani by zaleciła, żeby podtrzymać dobry wygląd skóry? Co trzeba zrobić?
Na pewno taką królową zabiegów jest toksyna botulinowa, która tutaj doprowadza do znacznej redukcji spłycenia zmarszczek. Stymulatory tkankowe, drobne mezoterapie kwasem hialuronowym, mikroigłowe, mikronakłuwanie za pomocą różnego rodzaju sprzętów, peelingi medyczne jak najbardziej, które pięknie pobudzają kolagen w skórze, pięknie rewitalizują koloryt skóry, ujędrniają, ale także ujednalicają koloryt
skóry.
Czyli
to jest początek. Od tego, kiedy zauważamy pierwsze oznaki starzenia, można zacząć.
Tak,
a potem, kiedy jesteśmy już w wieku bardziej dojrzałym, to
wiadomo,
to
że
co?
Wtedy sięgamy po troszeczkę mocniejsze preparaty z dużą większą cząsteczką kwasu hialuronowego, dużo mocniejsze stymulatory tkankowe, białka, kolagen, którego brakuje wraz z wiekiem, czy hydroksyapatyt, który też tutaj będzie pięknym, dobrym stymulatorem do rewitalizacji
skóry. To są zabiegi wtedy lecznicze czy zabiegi estetyczne? I kto je może wykonywać?
Tutaj są to zabiegi stricte estetyczne. Natomiast jeżeli chodzi o takie zabiegi lecznicze, to jak najbardziej w swojej praktyce lekarskiej takie działania czynią. Czyli tą toksynę botulinową nie wykorzystuję tylko do redukcji zmarszczki, ale na przykład do niwelowania tików nerwowych u pacjentów, którzy mają z tym problem. Wykorzystujemy kwas hialuronowy, nawet małą cząsteczkę do rewitalizacji, do naprawy skóry atopowej, która bardzo często przy zaostrzeniach reaguje źle na każdy rodzaj terapii, a tutaj drobne iniekcje mogą naprawdę pomóc, czy to w okolicy oka, czy w okolicy ust, które ciężej dochodzą do swojego
stanu. A są jakieś takie przeciwwskazania, że na pewno takiego pacjenta pani by nie poddała zabiegowi z użyciem lasera albo jakichś innych urządzeń? I czy na przykład istotny jest rodzaj skóry, sucha, naczynkowa, w zależności od tego, że pewnych rzeczy nie można robić, albo wręcz przeciwnie, należy robić tylko to.
Do każdego zabiegu są wskazania i przeciwwskazania. Jeżeli chodzi o zabiegi laserowe, to też zależy od rodzaju lasera. Czy to jest zabieg do usuwania laserowego naczynek? Oczywiście każdy pacjent musi być zapytany, czy nie ma rozrusznika serca. Tak? To jest to, czy stymulatora, żeby tutaj nie zaszkodzić w tym momencie. Czy nie przyjmuje żadnych leków przeciwzakrzepowych, czy rozrzedzających krew, czy to nie choruje na choroby przewlekłe, jak nowotwory, czy inne z grupy hematologicznych, bo to może w konsekwencji dać niestety różne działania niepożądane. Oczywiście pytamy pacjentów, czy nie są w trakcie terapii lekami przeciwdepresyjnymi, czy i antybiotykami, które niestety mogą działać światło uwrażliwiająco i może dojść do oparzenia. Więc każdy laser, czy to laser frakcyjny, czy radiofrekwencja, czy to zwykłe HIFU, do każdego zabiegu są wskazania i przeciwwskazania. I taki pacjent przed każdym zabiegiem jest poddany wywiadowi lekarskiemu, na podstawie którego dobieramy taki rodzaj zabiegu, a nie inny.
A jeśli chodzi o medycynę estetyczną, jeśli pojawia się pacjentka czy pacjent z ewidentnymi problemami ze skórą, chorobami skóry, dermatologicznymi, pani to widzi, to można takiej osobie, nie wiem, właśnie zrobić jakiś zabieg estetyczny, czy ona najpierw musi leczyć się?
Przede wszystkim leczenie. Natomiast wielokrotnie wykorzystujemy dobre działanie peelingów medycznych, czy nawet lasera, jeżeli jest problem trądzikowy. Czy ta skóra jest bardzo sucha, wrażliwa, naczyniowa, również korzystamy, ale musimy pacjenta prawidłowo przygotować. Pamiętajmy, że odwodniona skóra inaczej reaguje na światło lasera. Inaczej działa, może dojść do oparzenia. Więc tą skórę należy prawidłowo przygotować. Niejednokrotnie odmawiam pacjentowi wykonania zabiegu, bo jego skóra nie jest odpowiednia. Przygotowujemy przez okres miesiąca skórę do działania lasera.
A czy są zabiegi, które należałoby poprzedzić jakimiś badaniami? Wykonać badania konkretne krwi albo jakieś inne badania, zanim przystąpi się do takich zabiegów z medycyny estetycznej?
Na pewno to tym zabiegiem jest osocze bogatopłytkowe, które stało się teraz takim zabiegiem wykonywanym bardzo często przez inne obszary, nawet nie lekarskie, gdzie w późniejszym czasie widzimy różne działania niepożądane.
To znaczy, co się może...
Mogą powstawać różne, czyli ten preparat może zostać w postaci guzków nawet na skórze, tak? One mogą się nie wchłonąć. W przypadku chorób z kręgu autoagresji, chorobie Graves-Passedowa, czy innych chorób ziarnieniakowych, sarkoidozy, czy innych, może dojść niestety do powikłań i do długiego leczenia.
Czyli, bo może pacjent nie wiedzieć na przykład,
może nawet nie wiedzieć, że choruje. A przecież choroba tarczycy, czy nasza choroba Hashimoto, często nie daje dolegliwości i pacjent dowiaduje się o tym przy przypadkowych badaniach laboratoryjnych.
Czyli rozumiem, że osocze bogatopłytkowe nie jest dla osób z chorobami tarczycy.
Nie tylko, ale jeżeli chodzi o choroby z autoagresji, no to na pewno trzeba na to uważać. Mhm. Choroby nowotworowe, tak? Pamiętajmy, że to jest materiał, który jest pozyskiwany z naszej krwi i jest wprowadzany później na skórę.
Pani doktor, chciałam zapytać o wykorzystywanie tak zwanych czynników wzrostu. Co to znaczy? Co one, że tak powiem, robią z naszą skórą? Jakie procesy uruchamiają? I czy do tego potrzebne są właśnie jakieś zabiegi z urządzeniami? Na jaki efekt może liczyć taka pacjentka? I czy on jest zawsze długotrwały? I co dają te czynniki wzrostu? Co to znaczy?
Ten efekt to oczywiście efekt końcowy, czyli lifting twarzy. Chcę mieć lepszą
taki
twarz.
Taki bezkrwawy.
Bezkrwawy to nie.
Nie do końca.
Zawsze coś. Nie, a może też i nawet mały krwiaczek, więc to też już. Natomiast zawsze chodzi o ten najlepszy efekt, żeby tutaj zredukować chomiki, żeby zredukować zmarszczki, żeby wygładzić bruzdy nosowo-wargowe, no i czoło, tak?
Czynniki wzrostu to co to jest?
Wzrostu są różne. Tak? I tutaj, jeżeli chodzi o terapię, to pamiętajmy, że nie jest to tylko terapia, którą wykonujemy, czyli poprzez uszkodzenie, które doprowadza do stanu zapalnego i uruchamia całą kaskadę zdarzeń, dzięki czemu dochodzi do poprawy wyglądu. Czyli tak zwana ta regeneracja skóry.
Przepraszam, czynniki wzrostu drugie to są takie substancje, które powodują, że w skórze...
To jest jedna rzecz. Jako, jest jedna że działamy rzecz. Poprzez uszkodzenie. Drugą jest metodą są działania na poziomie tkankowym, na poziomie komórkowym, na poziomie subkomórkowym. Więc tych warstw i tych płaszczyzn mamy troszeczkę do działania, ale każda będzie doprowadzała do poprawy wyglądu. I teraz mamy na rynku wiele produktów, które nie muszą być czynnikiem wzrostu, ale poprzez działanie na różnych poziomach będą doprowadzały do poprawy.
Co to na przykład jest takiego?
Na przykład kolagen, na przykład hydroksyapatyt wapnia, na przykład biopeptydy, stymulatory tkankowe. To są produkty, które są teraz, myślę, takimi fajnymi produktami
i
na rynku.
Jak to powinno być? Kto powinien decydować, co której pacjentce się podaje? Czy to wiek decyduje? No wiadomo, że lekarz powinien decydować, ale czy pacjentka może przyjść i powiedzieć, ja chcę kolagen, a pani powie, nie, do pani wieku to może za wcześnie albo za późno, coś innego potrzeba?
Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj mamy skóry przed sobą. Nie wszystkie pacjentki kwalifikują się do danego zabiegu, ale rzeczywiście taki zabieg z kolagenem czy stymulatorem tkankowym nie powinien zaszkodzić.
Na czym to wszystko polega? Że ta skóra zaczyna być coraz cieńsza, traci pewną warstwę, tak zwaną podściółkę tłuszczową, tak? Ona tutaj jest też istotna, bo wypełniając, nam się wydaje, no tłuszcz, to każdy chce się pozbyć tłuszczu, zwłaszcza z twarzy, ale ta podściółka, ta tkanka tłuszczowa na twarzy, no nie jest wrogiem chyba zawsze. I jeśli ją tracimy, to też zmieniają nam się rysy twarzy.
Tak, ale to trzeba wiedzieć, że ta tkanka tłuszczowa jest bardzo potrzebna. Oczywiście wszyscy teraz dbamy o linię, jesteśmy na głodówkach.
Nikt nie chce trzeciej brody mieć, tak? Tak, czy drugi.
Więc tutaj ta tkanka jest bardzo potrzebna, natomiast jej ulokowanie w ciele zależy głównie od płci, wieku, genetyki.
I na twarzy gdzie ją mamy?
Także trybu życia. Na twarzy mamy wszędzie tą tkankę tłuszczową i wraz z wiekiem widzimy przesuwanie się jej w kierunku dołu, czyli grawitacja działa. Mhm. Natomiast jest ona tak zwanym rusztowaniem, jakby nie było. Nie tylko te kości, tak? Ale tkanka tłuszczowa, która jest, jest dla nas tak zwanym rusztowaniem.
Czyli jakbyśmy nie mieli tej tkanki, mamy jej
to
utratę,
by była ta
skóra
wiotka.
Wiotka skóra.
Jak popatrzymy sobie na osoby, które mają krąglejszą twarz, tak? To one dużo mniej widać, że się
nie
starzeją.
Nie mają zmarszczek.
Nie mają zmarszczek, tak?
Albo niewidoczne.
Dokładnie,
są,
tak. One są znacznie mniej. Natomiast jeżeli mamy szczupłą, wąską twarz, to te zmarszczki są bardziej zaznaczone. Ta skóra jest też bardziej wiotka, ale to jest też skóra, która dużo gorzej odpowie nam na terapię. Dużo intensywniejszy będzie tutaj nasz program działania.
Czyli co trzeba robić w takim razie, żeby tą tkankę tłuszczową w odpowiedniej ilości utrzymywać, żeby jej nie było za tłusto, za dużo, żebyśmy nie byli takimi papuśnymi, nie mieli takich papuśnych policzków, jak to się mówi, tylko żeby to było właściwe takie zachowanie młodości. Mhm. Można to jakoś stymulować też?
Można stymulować i tutaj jest trochę zabiegów, które możemy wykorzystać, żeby stymulować tą tkankę tłuszczową. Tak jak patrzymy na boczki czy na brzuszek, to tak samo możemy zrobić z podbródkiem, z policzkiem, stosując zabiegi, już myślę tutaj o iniekcjach, czy to lipolizę, możemy iniekcyjną. Możemy też stosować zabiegi na zasadzie HIF-u.
I to jest dla tych, co mają za dużo, czy co, za mało
za
tej tkanki?
Za dużo. Tak? Ale też jako modelowanie. To nie jest tylko jako za dużo, też modelowanie kształtu sylwetki. Więc tutaj patrzymy na HIF-u, na Endolift. Bardzo fajny zabieg, który będzie łączył dwa w jednym. I laser, czyli taki lifting i dodatkowo lipolizę. Takie zabiegi jak fale radiowe, fale akustyczne też będą tutaj miały fajny wpływ, żeby tą skórę poprawić. A nawet i zwykły celulit, tak? To też można z nim popracować właśnie tymi zabiegami.
Ja sobie tak myślę, jak często pani musi być trochę psychologiem, nie tylko lekarzem dermatologiem, ale też specjalistą psychologiem, bo myślę sobie, że często pewnie prowadzi pani takie rozmowy, albo może często nie, no ale czasami, kiedy ludzie mają problem z akceptacją swojego wyglądu, procesów starzenia w ogóle, ale też są chyba pacjenci, którzy boją się medycyny estetycznej i zanim się na cokolwiek zdecydują, bardzo dokładnie chcą wszystko wiedzieć.
To zaczynamy tak to od takich drobniejszych zabiegów, tak? Natomiast rzeczywiście jest to prawda. Każdy z nas chce być i chce wyglądać perfekcyjnie. Popatrzmy dzisiaj...
Ale lepiej to wrócić do wyglądu sprzed 20 albo 30 lat.
Oczywiście, że tak. Popatrzmy na to, ile jest diet fit i ludzie chcą być fit. Tak? Więc tych zabiegów jest dużo. Więc co my możemy zrobić? Zawsze wspierać pacjenta w tym, że wygląda dobrze, że ładnie wygląda,
poprawić,
że starzeje się godnie. Oczywiście, że jeżeli przychodzi pacjent, któremu nie mogę zaproponować zbyt dużo, to ja mu też o tym powiem. I czasami skieruję do chirurga plastycznego celem wykonania liftingu chirurgicznego, który tutaj da satysfakcję z tego zabiegu, bo poprawianie drobnych, malutkich zmarszczek, no nie da tego efektu, więc pacjent będzie przychodził i będzie niezadowolony, więc ten efekt psychologiczny wcale nie będzie dobry.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dziś gościem jest doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej. Pani doktor, dlaczego istnieje już tak długo właściwie taki spór kompetencyjny między środowiskiem medycznym a tak zwaną branżą beauty, czyli kosmetologami, kosmetyczkami, osobami, które wykonują też zabiegi upiększające? Bo ta dyskusja na temat uregulowania zasad dotyczących wykonywania zabiegów trwa już kilka lat i nic się właściwie nie zmieniło. Nadal zabiegi może wykonywać praktycznie i lekarz medycyny estetycznej, i kosmetolog, i kosmetyczka. Czyli co trzeba zrobić? Co jest konieczne?
Rzeczywiście w ostatnim czasie prace nad uregulowaniem tego obszaru medycyny estetycznej nabrały mocno tempa. Ostatnie spotkanie, które było, to było w lutym 2003 roku, gdzie zebrało się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Medycyny Estetycznej w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. I tutaj co powiedziała nasza pani profesor, która jest też przewodniczącą tego stowarzyszenia, powiedziała, że przekonując kogoś, że trzeba być lekarzem, aby diagnozować i leczyć choroby, czuję się tak, jakby pilot musiał przekonywać, że trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, aby pilotować samolot pasażerski. Nie wsiedlibyśmy do samolotu pilotowanego przez człowieka, który uczył się kokpitu na YouTubie. Dlaczego więc wielu pacjentów akceptuje pomysł leczenia problemów dermatologicznych u osób bez wykształcenia lekarskiego? Co myślę pięknie trafiło do tutaj rządzących i myślę też do osób, które wciąż jakby chcą się...
To nawet samo środowisko kosmetologów mówi, że nie trzeba tej sprawy uregulować, że sama branża beauty to jest naprawdę bardzo wiele osób o różnym wykształceniu.
Tak,
technicy kosmetyki, są osoby, które posiadają licencjat z kosmetologii, są osoby, które mają studia magisterskie, a nawet doktoraty z kosmetologii.
Tak jest.
I teraz pytanie jest, co kto może robić, bo nigdzie to nie zostało spisane do tej pory.
Nie ma
Wy dążycie do tego jako lekarze, żeby gdzieś była jakaś, taki podział kompetencji, co kto może, tak?
Nie ma takiej listy procedur medycznych, czy procedur zabiegowych, które mogą być wykonywane przez kosmetologa, czy to kosmetyczkę, czy technika kosmetologii. Natomiast wiemy jedno, że to, co ja akurat też jestem asystentem w Powiślańskiej Szkole Wyższej, więc to, co zawsze tłumaczę studentkom kosmetologii. Nie pytajcie mnie o medycynę estetyczną, bo wasz rewir kończy się na skórku. Nie przekraczajcie granicy skórno-naskórkowej.
Co to znaczy? To znaczy,
czyli
nie
róbcie
naruszać
głębokich zabiegów, bo może być krzywda. Każdy z nas, lekarzy, odpowiada swoim prawem wykonywania zawodu przy takich procedurach zabiegowych.
Czyli każdy jakie to z nas są procedury? Nazwijmy je. Czego nie powinna robić kosmetyczka?
Głębokie nawilżanie nawet skóry, czyli coś, przy czym wykonuje ten zabieg za pomocą igły, tak? Wypełniacze, nici. To, co się słyszy przy forach internetowych, w social mediach, odnośnie tego, że wcześniej pani była krawcową, a teraz nagle implementuje po roku nici w twarz, bo jest po kilku kursach, szkoleniach i jeździ po domach i robi te zabiegi, to jest niedopuszczalne.
Czyli tu chodzi o tak zwaną ciągłość tkanek, żeby nie
ciągłość tkanek, ale też pamiętajmy głębokość tej tkanki, tak? Pamiętajmy, że nawet wykonując zwykły laser, możemy oparzyć trwale tkankę i doprowadzić do blizny.
Na jakim etapie są obecnie te prace, które mają podzielić te kompetencje, żeby było wiadomo, co może kto robić?
Tak jak mówiłam, teraz było spotkanie
ustawa
w lutym.
Jest przygotowywana?
Jesteśmy w trakcie przygotowywania ustawy. Tutaj Stowarzyszenie Lekarzy Medycyny Estetycznej i taki specjalny zespół ekspertów jest i po prostu nadzoruje przebieg.
Tu oczywiście pojawiają się ze strony środowiska kosmetologów zarzuty do lekarzy, że państwo no, chcecie jakby podzielić ten rynek i właściwie zagarnąć dla siebie większość klientów, pacjentów. No, mówmy, że tak. Kosmetolog ma klienta, lekarz ma pacjenta.
Tak.
I czym może grozić to, że tych przepisów nie będzie, że ta sytuacja będzie utrzymywała się? Czy powikłania po zabiegach estetycznych są częste? Czy one, bo one chyba zdarzają się każdemu, lekarzowi
tak.
też.
Nie może, znaczy każdemu się zdarzy powikłanie. Nie ma takiego chyba lekarza, któremu by się powikłanie nie zdarzyło. Natomiast tu chodzi o coś innego. My w momencie, gdy dojdzie do powikłania, to potrafimy sobie z nim poradzić, ponieważ mamy do tego narzędzia, a przede wszystkim leki. Stosujemy legalne produkty i certyfikowane produkty, więc w momencie, gdy cokolwiek się dzieje, to możemy dzwonić do przedstawiciela medycznego, informować o takim zdarzeniu i działaniu niepożądanym. Natomiast w momencie, gdy dochodzi do takiego powikłania u kosmetyczki, to ta kosmetyczka, to co mnie najbardziej boli, umywa ręce. Czyli taka osoba, która jest takim wstrzykiwaczem, który doprowadził do stanu zapalnego, żeby to był stan zapalny tylko, bo pamiętajmy, że takie powikłania mogą być również bardzo niebezpieczne. To jest od zakażenia po nawet i ślepotę. Pamiętajmy nawet i po udar. Więc tutaj te zabiegi naprawdę mogą być obarczone dużym ryzykiem. I taki wstrzykiwacz po prostu, mówiąc kolokwialnie, traci kontakt z tym pacjentem. Nagle przestaje odebierać od niego telefon i umywa ręce.
To znaczy pacjent traci chyba z nim kontakt.
Znaczy tak, ale taka osoba tak. już przestaje odbierać telefon od pacjenta, czyli od swojego klienta
znaczy odsyła
wcześniej.
Odsyła do lekarza.
Odsyła do lekarza, na SOR, albo zostawia pacjenta samego sobie.
To oczywiście wynika z braku kompetencji, żeby powikłania leczyć, ale też czy my powinniśmy w takim razie jako klienci potencjalni takich gabinetów w jakiś sposób sprawdzać, na jakich preparatach to jest pracowane?
Oczywiście,
czy pacjent
że
powinien
tak.
dostać jakąś
zawsze.
Listę, czy nie wiem, jakieś zaświadczenie, co mu tam wstrzyknięto?
Zawsze pacjent podpisuje tak zwaną zgodę na wykonanie procedury estetycznej, czy zabiegu estetycznego.
Ale to u lekarza, a u kosmetologa?
To często
też.
Jest tak, że później pytamy, gdy pacjentka przychodzi z powikłaniem, to pytamy, jaki preparat został wprowadzony. Klient ten nie ma żadnych danych, ani produktu, i to, co
no
mówię.
Tylko to, co wynika z opisu zabiegu na przykład na stronie internetowej może powiedzieć.
Może tak,
tak. Że taki
ale
zabieg
to też
był robiony.
Nie wiem, czy to jest to, ponieważ pamiętajmy jedno. Nawet wprowadzenie toksyny botulinowej przez kosmetyczkę nie jest legalne, ponieważ jest to lek. Tak? Czyli nie mówimy tylko o produktach, które
są kosmetykami,
mogą, tak? kosmetykami bo takich też już słyszymy o wprowadzaniu ich w postaci iniekcji. Natomiast są toksyna botulinowa, która jest wprowadzona niewłaściwie jako lek, może doprowadzić do zakażenia, do podwójnego widzenia. To, co ostatnio miałam też taką pacjentkę, która niestety miała takie powikłanie.
Czy ktoś obecnie zbiera dane o tych powikłaniach?
Tak.
Czy jest jakaś baza danych, gdzie można to zgłaszać i kto to zgłasza, jak to w ogóle wygląda w praktyce?
W każdym mieście praktycznie jest taka osoba, która zajmuje się powikłaniami. Jedni lekarze robią powikłania po złych implementacjach na ustach, inni na policzkach, po niciach. Także tutaj to my mamy swoje dostępne źródła i wysyłamy do swoich znajomych, koleżanek, kolegów,
którzy są w stanie to leczyć.
Tak. Ale też i często sami w gabinetach, jeżeli jest to sytuacja, sytuacja wymagająca szybkiej interwencji, tak, pani doktor, to posiadając leki, działamy.
Ja pytałam bardziej o to, czy jest jakaś taka oficjalna, urzędowa, nie wiem, miejsce, gdzie można to zgłosić, żeby na przykład można było kontrolować.
Można to tylko zgłosić do prokuratury. I tylko tu na tej zasadzie.
Czyli nie ma żadnego urzędu, który zbiera takie dane, że ten czy tamten specjalista, lekarz czy też kosmetolog.
Bo pamiętajmy, że lekarzowi również takie działanie niepożądane, powikłanie może się zdarzyć, ale to, co powtarzam, potrafi sobie z tym poradzić i nie musi czekać kolejnych dni, tygodni na dostanie się do lekarza.
A czy na rynku są preparaty, które nie mają specjalnych, nie wiem, certyfikatów, dopuszczenia do używania?
Oczywiście, że tak.
Jak się można zorientować, kto na czym pracuje?
Przede wszystkim każda firma, która pracuje teraz z lekarzami, ma swoje produkty oznakowane. To są produkty, czyli legalne produkty i certyfikowane produkty, które są oznakowane.
Ale ja pytam o te takie, które się czasami słyszy gdzieś tam w prasie doniesienia, że to jakieś tam coś chińskie było, albo z internetu.
To tak, ale to właśnie z internetu, a my z takich źródeł nie korzystamy. Korzystamy z legalnego źródła, żeby móc właśnie w momencie, gdy coś się zdarzyć, to po prostu to zgłosić.
To wróćmy w takim razie do tego środowiska branży beauty, bo ono jest mocno zróżnicowane. Tam są osoby po studiach.
Tak.
Ja rozumiem, po studiach magisterskich i rozumiem, że środowisko lekarskie nie chce generalnie takiego stanu, żeby nagle zniknęły gabinety kosmetologiczne.
Nie.
I żeby nie było można takich zabiegów robić, tylko żeby wszystko by robili lekarze. Bo tak trochę też...
Tak, ale chcemy unormować tą sytuację, żeby zmniejszyć.
Czyli jak to powinno być? Co mógłby robić kosmetolog, a co kosmetyczka? Bo to jest różnica.
No tak, to jest duża różnica, ponieważ to są osoby, które są po studiach, tak? Tak jak pani wcześniej zauważyła, to są osoby, które mają doktoraty, habilitacje, szkolą się, jeżdżą, uczestniczą w różnych, nawet to zagranicznych konferencjach. To co one mogą robić, czyli kosmetolodzy to, co mogą robić, to również zabiegi. Natomiast myślę, że bez przekraczania granicy skórno-naskórkowej. Tak.
Tutaj kosmetolodzy, środowisko sugeruje, że to byłoby na przykład mniejsze stężenie preparatów, niższe frakcje w laserach, czyli jakby chcą te zabiegi wykonywać samodzielnie. Czy one jednak powinny być w pewnym zakresie, nie wiem, pod nadzorem lekarza, w jakimś gabinecie medycyny estetycznej, gdzie kosmetolog mógłby pracować pod nadzorem. Pod nadzorem tak, a bez nadzoru nie? Czy jak to powiem?
My rzeczywiście, ja sama prowadzę współpracę ze swoją kosmetolog i część peelingów jest taka, że nawet zwykłego peelingu medycznego, że wymaga mojego wskazania.
W kolano, że nagle nie będą mogli nic zrobić kosmetolodzy, to kto będzie pracował?
Tak, ale muszę też jakby być w nadzorze u niej. Ona sama pyta, czy ten zabieg możemy zrobić troszeczkę głębiej, czy mogę troszeczkę mocniej, czy większe stężenie, czy uważasz, że nie zaszkodzę. Więc to są pytania, które tutaj trafiają i często taka odpowiedzialność na mnie spływa.
Ta druga strona argumentuje, że lekarze nie powinni upiększać. W takim razie, skoro mówią o nieprzekraczaniu bariery skórnej, że powinni zajmować się leczeniem w takim razie. Mhm. I tutaj są zarzuty, że chcecie państwo zmonopolizować ten rynek. Czy rzeczywiście jest taki cel? Czy jak tu wyznaczyć tą granicę odpowiedzialności?
Bo... Ja myślę, że to chodzi o coś innego. I to tak jak nigdy nie było z tym problemu i przed laty 10 czy 20 kosmetolodzy to był zawód, który zawsze zajmował się tak zwaną kosmetyką zachowawczą, upiększającą, pielęgnacyjną i taką zdobniczą, tak? Natomiast w momencie, gdy pojawiły się preparaty na rynku i te słowa medycyna estetyczna, to ktoś przekroczył granicę. Ponieważ myślę, że to poszło po prostu za daleko
tak jak
i musimy
pilotem.
To unormować. To jest tak jak z tym pilotem właśnie. Tak.
Czyli państwo rozumiem, jako środowisko oczekujecie po prostu uregulowania co kto może, co może kosmetolog, co może kosmetyczka.
Tak, ale nawet teraz też widzimy osoby, które są po zwykłych kursach i wykonują depilacje laserowe u pacjentek, których...
Ale ktoś je na te kursy przyjmuje, czyli ci producenci sprzętu dopuszczają,
to nie nawet
rozumiem.
Sprzętu, tylko myślę, że to one same zapisują się na takie kursy, tak, które są głęboko w social mediach i w internecie ogłaszane. Tak?
A pani doktor, jak idzie ulicą, to...
Widzę.
Widzi pani ofiary?
Ile?
ofiary takich nieudanych zabiegów?
Widzę, no ale też mam świadomość tego pełną, ponieważ wielokrotnie do gabinetu przychodzą pacjentki, które są albo poparzone po depilacji laserowej, albo mają trwałe odbarwienia, albo mają źle wypełnione usta, albo mają opadanie powieki.
Czyli to jest, co za dużo, to niezdrowo, bo często też to jest tak, wracamy do tego momentu, gdzie mówiłam,
trzeba,
że pani trochę
umiar.
Jest psychologiem, że niektórzy po prostu tego umiaru nie mają.
Ale to jest też tak, że widzi się, że wraz z ochotą nabiera się dalej ochotę na to, żeby mieć więcej i więcej, prawda?
No ale te większe, coraz większe usta?
To właśnie, to tak, ale teraz powiem szczerze, że obserwuje się taki trend właśnie prawidłowego wypełnienia tych ust. Czyli te pacjentki nie chcą już mieć takich dużych ust.
A jeśli ma takie duże, to można coś z nimi zrobić?
Można je zrobić i powiem szczerze, że już kilka razy w gabinecie miałam taką pacjentkę, która chciała te usta zmniejszyć. Sama jakby doszła do tego, że ona już nie chce takich ust. Czyli to było chwilowe takie zauroczenie się takimi dużymi ustami i chciała je zmniejszyć. Także są takie pacjentki i widzę taki trend, że to się bardzo zmienia. Idziemy w kierunku to, co mówiłyśmy od początku, tej regeneracji naskórka, regeneracji skóry, żeby wyglądać prawidłowo.
Doktor nauk medycznych Alicja Rustowska-Rogowska, specjalistka dermatologii i wenerologii, lekarz medycyny estetycznej, dzieliła się z nami informacjami i wiedzą. Bardzo pani doktor dziękuję za przyjście do studia.
Dziękuję.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.